Drodzy, niezależnie od tego, jakie jest nasze życie, przebiega słoneczną pogodę, czy w czasie burz, w czasie łatwym, czy trudnym, mamy wspaniałego Boga, który się nie zmienia i który jest bardzo przychylny, bardzo bliski każdemu z nas, każdemu człowiekowi. Dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na pewną potrzebę czy sprawę, z którą nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak ważną jest i nie zdajemy czasami egzaminu w tej dziedzinie tak do końca. Każdy z nas potrzebuje akceptacji. Potrzebujemy tego, aby ktoś nas docenił, dowartościował. Znamy smak tego, czym jest dowartościowanie, docenienie. I czasami jest tak, że to, co nam smakuje, to, co staje się czymś takim przyjemnym, prowokuje nas do tego, abyśmy jeszcze bardziej tego pragnęli i dochodzi do tego, że zaczynamy za tym biegać. Zaczynamy tego szukać na każdym kroku. Za wszelką cenę. I potem jest tak, że kupiona torebka jakichś tam słodyczy, która mogłaby starczyć na cały tydzień i byłaby w miarę w normie, ilość cukru zużyta znika w ciągu pół dnia. Bo jest dobre, bo smakuje. No dobrze, ja nie mam zamiaru dzisiaj zastanawiać się nad sprawami kulinarnymi i nie ten obszar słodkości mnie w tej chwili interesuje, ale chciałbym zwrócić swoją i naszą uwagę na pewien właśnie z tym związany aspekt, o którym Jezus Chrystus, Boże Słowo, mówi bardzo wyraźnie i troszeczkę inaczej kładzie akcenty niż to, co powszechnie zdarza nam się słyszeć i przyjmować również jako Kościół Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie chciałbym być źle zrozumianym i tu chcę zastrzec się, że nie chodzi mi o jakieś skrajności czy nie wiadomo jakie podejście bardzo konserwatywne do tego, co jest miłe, co przyjemne w naszym życiu. Ale szukając na przykład akceptacji, niektórym ludziom zdarza się bardzo łatwo przekraczać pewne granice. Granice wyznawanych przez siebie zasad. Czegoś, czego nie powinienem, czegoś, co w deklaracji wyznaję, że nie godzi się. Ale przychodzą pewne okoliczności, żeby jednak nie stracić akceptacji, przekraczamy tą granicę, aby przynajmniej, jeśli już nie wyznawać swoich zasad, to je przemilczeć. Bo znajdujemy się na przykład w jakimś otoczeniu, w jakimś środowisku, które wyznaje zupełnie inne zasady. A nam zależy na tym, aby w tym gronie również cieszyć się dobrym imieniem i po co je mam stracić, tylko dlatego, że czytam Boże Słowo, należę do Boga, jestem Jego dzieckiem. To jest tak, że czasami przekraczając tą granicę, płacimy pewną cenę. Czasem chwilowego nam się wydaje, jak gdyby zatrzymania naszego wyznania wiary. No bo przecież czy ja muszę się z tym obnosić? Czy wszyscy muszą to wiedzieć, kim jestem i w co wierzę i jakie mam poglądy? Po co? Skoro to może wywołać jakieś kłótnie, swary. Oczywiście ja nie mówię o tych poglądach politycznych, bo te to rzeczywiście można sobie podarować i przemilczeć w takim czy innym środowisku, bo po co? To są puste w zasadzie dyskusje. Ale jeśli chodzi o Boga, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o stosunek do Bożego Słowa, do zasad, które ono określa, Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie, od chrześcijanina, od dziecka Bożego, jasno sprecyzowanej postawy. Żyjemy w takich czasach, że jednak bardziej nam chodzi o to, by nasza postawa była usatysfakcjonowana tym, co słyszymy, co odbieramy. I Boże Słowo też o tym nie trzyma tego w tajemnicy, tylko bardzo wyraźnie to określa. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza przestrzega go, mówiąc w 4:3-4. Mówi tak, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Zdrowa nauka, która z jednej strony mówi o czymś wspaniałym, o czymś, co Bóg przygotował w Chrystusie Jezusie dla człowieka, ale z drugiej strony też mówi o pewnych warunkach i konsekwencjach, kiedy człowiek posuwa się na drogę nieposłuszeństwa. Przyjdzie bowiem czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I dalej, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Do tego tekstu, który nie jest podstawą dzisiejszego mojego rozważania, skłonił mnie pewien SMS, który w tym tygodniu dostałem, nie wiem od kogo, po moim naleganiu, aby się przedstawił człowiek, odpisał mi, że jest Sławek z Warszawy, nic mi to nie mówi. Spotkał mnie podobno gdzieś w Lwówku Śląskim, przeglądając swoje jakieś tam w myślach wyjazdy. W Lwówku Śląskim byłem dobrze, ponad 30 lat. Zwierza się więc tenże Sławek w swoim długim SMS-ie, że czuje się zawiedziony, że jest zdruzgotany, załamany. W ogóle to on już nie bardzo wie, czy warto być chrześcijaninem, czy nie warto, bo nafaszerował się sprawami nauk, tu wymienia wszystkich wielkich, Benihina, Copelana, wielu, wielu innych. I mówi, ale w sumie w życiu to zostałem oszukany. Gdzie są ci, którzy uczą zdrowej nauki? No więc ja nie chcę oceniać, bo nie moimi sługami są ci wielcy, ale odpisałem mu w prostych słowach, że Boże Słowo przestrzega, abyśmy nie bazowali na ludziach. Aby nie człowiek był fundamentem naszej wiary, postawy, pewnego całkowitego zawierzenia. A raczej, aby postawa nasza wobec jakiegokolwiek głoszonego słowa, czy to w formie bezpośredniej, czy to medialnej, aby wywoływała w nas reakcję raczej tych, którzy mieszkali w Berei, uczniów z Berei. Wiecie, o co chodzi. Słuchając nawet apostoła Pawła, spotykali się i potem zastanawiali się, czy rzeczy rzeczywiście tak wyglądają, czy są prawdziwe. Bo bardzo łatwo jest przyjąć od razu za dobrą monetę coś, co wpada w ucho, co jest nośne, co odpowiada być może okolicznościom, w których się akurat znajduje dany człowiek. No dobrze, ale zmieniają się nasze otoczenie. Zmieniają się okoliczności. Raz spotykamy się z takim gronem ludzi, innym razem z innym. I nie mając ochoty na wyjawianie swojej postawy wiary, zatrzymując ją w sobie, nie wydając świadectwa klarownego tego, co Bóg dla mnie uczynił, kim jest w moim życiu, jakie ma znaczenie, tak naprawdę nawet nie zauważamy, jak tracimy swoją chrześcijańską, duchową tożsamość. A o to przecież bardzo wyraźnie Bogu chodzi, abyśmy byli świadomi swojej tożsamości. Abyśmy nie byli ludźmi przypominającymi w swojej duchowej postawie takie zwierzątko, które się nazywa kameleon, które gdy postawić na tle niebieskiej ściany, przybierze kolory niebieskie, zmienisz na czerwone, będzie czerwony. Właściwie potrafi do wszystkich okoliczności się dostosować, dopasować. Nie jest dobrze więc unikać wydawanego świadectwa o tym, czym Bóg jest w moim życiu, ani też nie jest czymś dobrym w milczeniu chociażby udawać, że przyjmujemy poglądy naszych rozmówców. I tutaj chciałbym zwrócić naszą uwagę teraz na podstawowy tekst, na którym chcę dzisiaj bazować. Są to słowa Jezusa. Słowa, które wypowiedział do swoich uczniów wtedy, kiedy mówił o tym, co ich będzie spotykać, gdy będą naśladować Go w swej wierze. I wyraźnie nie taił przed nimi tej sprawy, że będą prześladowani, że będą cierpieć, że będą przepędzani, że będą wyrzutkami społecznymi. I wtedy mówi do nich tak. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 do 33 werseta. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czy nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który imię wyzna, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj zwracam uwagę na trudny, niełechcący obszar nasze uszy. Nie jest taki bardzo przyjemny do wsłuchiwania się. Ale mam świadomość tego, że to jest Boże Słowo. Że to jest Słowo, które Jezus kierował kiedyś do uczniów swoich bezpośrednio. A ja dzisiaj, w ślad za Nim, chcę Go kierować do siebie, ale także do każdego, kto znalazł się dzisiaj na tej sali. Dlatego, że to Słowo również należy do całego zestawu. I ono nadaje pewien kierunek, pewien priorytet dla naszego życia, którego nie możemy w jakiś sposób zignorować. Oczywiście bycie chrześcijaninem nie oznacza odcinać się od wszystkiego i wszystko inne uznawać za nic nie warte i całkowicie być przeciwko wszystkiemu. Nie. Boże Słowo oczekuje, Bóg oczekuje, Jezus oczekiwał od swoich uczniów, oczekuje nadal. Nie tyle, abyśmy krytykowali wszystko, co nas otacza, ale abyśmy nie wstydzili się tego, co przeżyliśmy z Bogiem i kim Bóg dla nas jest, jakie wartości z tego wynikają i dlaczego nasze postawy, nasze decyzje właśnie tak kształtujemy, a nie inaczej. Podobanie się ludziom też nie zostało wykluczone w Bożym Słowie. Pamiętacie pierwszy zbór, pierwotny Kościół, jeszcze ten chrześcijański w Jerozolimie, który powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, potem się rozwijał. Najpierw 3, potem 5 tysięcy, potem ciągle liczba była pomnażana. Cieszył się uznaniem. Cieszył się akceptacją. Ludzie widzieli, że coś Wśród tych ludzi, wyznawców Chrystusa, dzieje się, owszem, coś odmiennego, innego, ale coś, co ich pociągało, coś, co było pozytywnym w ich oczach, przynajmniej do czasu. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy, jeśli to z nas pochodzi, ze wszystkimi ludźmi szukali pokoju. Nie zwady, nie jakichś tam przekornych rozważań. A więc Boże Słowo nie jest skrajne w tej postawie, ja teraz chrześcijanin, miecz Bożego Słowa obusieczny i będę ciął wszystko tak, że tylko wióry polecą. To nie o to chodzi. Ale zachowywać swoją postawę chrześcijanina w każdych okolicznościach. Wtedy, kiedy to jest, że tak powiem, na fali, a bywają takie okoliczności, i wtedy, kiedy to nie jest zbyt wygodne. Bo na przykład, przyznając się do Jezusa, oddając Mu chwałę, wyznawać, że jest Panem w zgromadzeniu, to jest coś, co przystoi. Jeżeli ktoś tego nie robi, no to mówimy, dlaczego, siostro, bracie, przyjacielu, nie chcesz oddawać Bogu chwały? Tu jest miejsce, w którym chcemy chwalić Boga. Są ludzie w zespole, którzy inspirują, zachęcają do tego, aby to robić. A więc to jest miejsce, w którym należy przyznawać się do Boga i wyznawać Jego wielkość, miłość, Jego troskę. Ale tam, gdzie się śmieją, gdzie mówią różne inne rzeczy, czy o Bogu, czy nie tylko, będąc w różnych środowiskach, słyszysz sprośne kawały i śmiejesz się najgłośniej ze wszystkich, aby uznali, że też należysz do tej grupy. A gdy się nie będziesz śmiał, to zapytają cię, co ty taki jakiś inny jesteś, dziwny? A nie, nic, akurat. Albo powiesz, należę do Jezusa. Bóg jest moim Bogiem. Wierzę Mu z całego serca. Wow. Do tego potrzebna jest swego rodzaju odwaga. I właśnie o tych sprawach mówię. Jezus określił to pewnym rodzajem obawy, lęku. I mówi, nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się. I tu kilka powodów. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Jakżeż to trudno zrozumieć. Wydaje się, że przecież ciało to praktycznie ja. To ty. Po kształcie naszych ciał rozpoznajemy się. Wydaje nam się z przyzwyczajenia, bo żyjemy na tym świecie materialnym, że to ciało. Gdy odchodzą nasi najbliżsi, wtedy opłakujemy ich, bo odeszli. I to prawda, że głosimy, że ich dusza jest nieśmiertelną, ale jest to jakieś takie enigmatyczne, takie oddalone, takie nienamacalne, coś mało istotne. A jednak Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Czyli najgorszą rzeczą, jaką może ci się w życiu przytrafić, a z punktu Bożego Słowa, z perspektywy Bożego Słowa, wcale to nie jest nic najgorszego. Bo jest coś gorszego. Mówi raczej, bójcie się tego, który nie tylko ciało, ale i duszę może zniszczyć w piekle. Kto to taki? Mówił o swoim ojcu. Mówił o Bogu. Mówił o tym, który stworzył człowieka i nie przygotował miejsca wiecznego oddzielenia od siebie, zwanego piekłem, czy na różne inne jeszcze sposoby. Dlatego, aby niszczyć człowieka. Ale wyraźnie Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń, że tam kiedyś znajdą się również ludzie. Niektórzy mówią, że już piekło jest zapełnione jakimiś postaciami. No nie do końca, bo jeszcze sądu ostatecznego nie było, a Biblia otwarcie mówi, że dopiero wtedy, kiedy sąd ostateczny będzie skazany, będą skazani ludzie, którzy w ślad za swoim księciem kłamstwa pójdą w to właśnie miejsce oddzielenia. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bardzo trudne to jest do zrozumienia. Bo przecież z drugiej strony Biblia również zachęca nas, Pismo Święte, że my o to ciało się przecież troszczymy. Zabiegamy, aby było w dobrej kondycji, aby zdrowie dopisywało. Bogu nie rozchodzi się o to, abyśmy nie martwili się, że coś nam dolega, że są jakieś diagnozy czy sprawy. Nie. Bóg nie zarzuca nikomu, że troszczymy się o swoje ciała, że je pielęgnujemy, że je przyodziewamy. To nie jest problemem zasadniczym. Ale staje się to dopiero wtedy problemem, kiedy to staje się najwyższym priorytetem. Kiedy zabieganie o tą doczesność przewyższa wartość, którą Bóg przygotował i umieścił w nas. Wiecie, długo zastanawiałem się nad tym, bo sam nie mogłem tego zrozumieć, jakoś przyswoić, jak to jest w takim razie. Wszyscy cieszą się, że są zbawionymi, a jednak nikomu nie śpieszno stąd odejść. Jedynego, którego znam, w sensie jego pism, to apostoł Paweł mówi, dla mnie śmierć jest zyskiem, ale żyję ze względu na was, dla waszego dobra. Ciekawa postawa. I oto gdzieś tam natrafiłem na pewną wypowiedź takiego myśliciela chrześcijańskiego, filozofa, którego niektórzy, wiem, na tej sali również bardzo cenią, C.S. Lewisa. I tu proszę o wielką, skupioną uwagę. Powiedział on w ten sposób. Człowiek nie posiada duszy. Jak to przeczytałem, to mnie zmroziło. Ale dalej mówi, bo człowiek jest duszą, która na czas ziemskiej pielgrzymki zamieszkuje ciało. Człowiek nie posiada duszy, ale jest duszą. Nasze ciało jest jak gdyby futerałem dla naszej duszy. Jest to coś, co nadaje naszej duszy kształt. Ten materialny, ziemski. Jezus o sobie powiedział, czy psalmista, prorokując w imieniu Jezusa, mówi, i dla mnie ciałoś przysposobił. A list do Hebrajczyków w drugim rozdziale to cytuje. A więc dusza, istota, osobowość istnieje, ale na czas ziemskiej pielgrzymki umieszczona jest w ciele. Co jest więc większą wartością? Uświadamiając sobie więc tę wartość, która jest z Boga. Bo zerknąłem od razu na sam początek Biblii, gdzie można bardzo wyraźnie przeczytać, jak Bóg stworzył człowieka. Przygotował kształt z prochu ziemi. I to był już człowiek, to był Adam, który leżał sobie jeszcze, tylko że martwy. Wtedy, kiedy już był ukształtowany z prochu ziemi, ten kształt, ten futerał, jakbym to określił, wtedy Bóg pochylił się i tchnął duszę w ten futerał. I człowiek stał się istotą żyjącą. Jakże inaczej teraz można spojrzeć na tę wypowiedź Jezusa. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy nic nie mogą zrobić. nie są w stanie duszy w żaden sposób zablokować. Nie są to wyrwane przeze mnie z kontekstu Bożego Słowa wypowiedzi. Czyż nie czytamy i szybko przechodzimy do następnych wersetów, bo to takie dosyć nieprzyjemne jest, kiedy czytam, jeśli cię oko gorszy, czyli ten element cielesny, straszna rzecz, wyłup je. Bo ważne jest, żeby twoja dusza dostała się do wiecznej społeczności z Bogiem. To jest prawdziwa wartość. Tak zastanawiam się, ilu niewidomych chrześcijan byłoby na świecie, gdyby się zastosować chcieli do tej zasady. A ile amputowanych rąk czy nóg byłoby, bo Boże Słowo nie pozostawia żadnych złudzeń. Jeśli cię noga gorszy, odetnij ją, bo lepiej wejść do Królestwa Bożego bez nogi, niż mieć obie do końca życia, aż ciało umrze, a zatracić zdolność wiecznego przebywania z Bogiem. To są bardzo ważne, istotne, przynajmniej dla mnie w tym momencie sprawy, na które Boże Słowo zwraca uwagę. Dalej Jezus, mówiąc o tej bojaźni w stosunku do wyrażania naszej postawy, czy tego, kim Bóg dla nas jest i czym jest dla nas, jak Go postrzegamy, jaką wartość On dla nas ma, używa bardzo ciekawego porównania. I tu chciałbym również powtórzyć to, co czytaliśmy. 29 werset. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Tak sobie pomyślałem, dlaczego Jezus użył przykładu wróbla? Uruchomiłem tą popularną encyklopedię i ze zdziwieniem stwierdziłem, że na przykład, gdyby chodziło o orły, to jest ich kilkadziesiąt tysięcy na świecie. No, też trudna do ogarnięcia cyfra. Ale z przerażeniem popatrzyłem na cyfrę, której nie potrafię sobie wyobrazić w żaden sposób. I nie wiem, czy któryś z matematyków byłby mi w stanie powiedzieć, jak się nazywa taka liczba. Bo podobno w rubli, według szacunków obecnie, jest 275 i teraz 24 czy 27 zer. Kwadrylion czy kwidrylion, tak jakoś to tam nazywają. Niewyobrażalna ilość. Myślę, że w czasach Jezusa jeszcze ich było troszkę mniej. Wróbel, dowiedziałem się, potrafi żyć do 40 lat. Ale ze względu na taką wielką ich ilość, wiecie, dzisiaj świat, którym rządzą prawa ekonomiczne, im czegoś więcej, to mniejsza wartość. A więc dzisiaj wróbel jest po prostu wręcz szkodnikiem. Przedziwić się należy Chińczykom, którzy wydają jakieś tam zalecenia, aby ileś tam, nie wiem, 100 wróbli tygodniowo, czy miesięcznie, czy ileś, każdy z nich złapał. No bo zjadają im ich plony. Tyle jest wróbli. A Jezus mówi, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Czy myślicie, że Jezus żartował, użył jakiejś pustej alegorii, która po prostu nie ma pokrycia, jest tylko takim pewnym odniesieniem, aby zrobić wrażenie? Nie posądzam Jezusa, aby używał słów pustych, bezwartościowych, bez pokrycia. Jego słowa to moc, to światło, to życie. Innymi słowy, chcę podkreślić i uzmysłowić, że jeśli Bóg jest w stanie kontrolować życie każdego wróbla, to chce mi przez to powiedzieć, Jego słowo, że również tym bardziej moje życie, skoro jestem wart więcej niż wiele wróbli. Skoro Bóg wie o każdym wróblu, to jaki szczegół z mojego życia, z twojego życia umyka Bogu spod obserwacji? Jeżeli sobie to uświadomię, kiedy jestem tego świadomy, że moje życie w każdej chwili, w każdej sekundzie jest przez Boga obserwowane, a przecież tak wyznajemy, że Bóg widzi nas, że On nie śpi, nie drzemie, że On jest tym, który czuwa. Ja wiem, że to przerasta nasze wyobrażenia, nasze sposób pojmowania, naszą logikę. Nic dziwnego, bo zgłębiając ten temat znalazłem również taką rzecz, że podobno my jako ludzie jesteśmy w stanie kontrolować 5 do 7 elementów w tym samym czasie, rzucając tylko okiem na daną sytuację, 5 do 7 elementów jesteśmy w stanie natychmiast zauważyć. Na przykład jest opiekun dzieci, który jedzie gdzieś tam na wycieczkę, na kolonie i ma pod opieką 5, maksimum 7 dzieci. To jest maksimum, to są już maksymalne, że tak powiem, górne cyfry. Rzut okiem i widzi, gdzie tych 5 czy 7 dzieci się znajduje. Ale gdy już jest ich więcej, to już musi zacząć liczyć i odstawiać. Odliczy 5, odliczy następnych 5 i wtedy, żeby doliczyć się wszystkich. Ja nie przypuszczam, że Bóg zajmuje się liczeniem wszystkich wróbli, czy mu któryś nie umknął z jego uwagi. Jedno spojrzenie, jeden rzut oka. I nasz Bóg wszystko wie o wróblach. Jakże często ja mam wątpliwości, czy On wie o tym, co ja dzisiaj przeżywam. Jakieś to jest nie tak w stosunku do Boga, tego wszechmogącego Boga, którego wyznaję jako mojego Pana i Zbawiciela. Kiedy poddaję w wątpliwość Jego możliwości obserwowania mnie. I to takiego obserwowania nie, żeby wyłapać wszystkie moje potknięcia, ale by podtrzymać wtedy, kiedy coś złego się dzieje. Aby podać rękę, aby wskazać drogę, aby pocieszyć, aby podnieść. Jezus, jak gdyby tego było mało, pragnie przekonać swoich uczniów, że Bóg naprawdę jest zainteresowany człowiekiem. I mówi, nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Czy pamiętasz, kiedy Bóg po jednym włosku przeskładał na twojej głowie i przeliczał? Gdyby było 7 włosów na głowie, prawdopodobnie korzystając z tych zdolności, o których mówiłem, jeden rzut oka i mówię, wszystkie jeszcze są. Wiecie, ciekawe jest to, kiedy możemy się nad takimi rzeczami również zastanowić. Bo wynotowałem sobie też, że oto naturalni blondyni, czy blondynki, czyli blond włosy, jest ich najwięcej z reguły, średnia jest najwyższa. Jest około 145 tysięcy na głowie przeciętnego blondyna, blondynki. U osób o ciemnych włosach jest ich nieco mniej, około 120 tysięcy średnio. Osoby, które mają rude włosy, mają ich najmniej, około 90 tysięcy. To i tak przerastająca jest ilość. I wtedy zacząłem się interesować tą wypowiedzią Jezusa, patrząc na oryginalne słowa, których użył w tym miejscu. I tu nawet nie tu chodzi o coś jeszcze więcej wyrażonego. Bóg nie tylko zna ogólną liczbę twoich włosów na głowie, ale je ponumerował. i wie, że na przykład dzisiaj w łazience czesząc się upadł ci jakiś tam 70-tysięczny, 528 włos. To brzmi może fantastycznie, może niewiarygodnie, nieprawdopodobnie. Ja wiem, że niektórzy co bardziej zapobiegliwi spowodowali, żeby naprawdę im włos z głowy nie spadł. Szczególnie to dotyczy mężczyzn. Im włosy z głowy nie spadają. O to zabiegają odpowiednio wcześniej. Ale o co chodzi bardziej? Chodzi o to, skoro Bóg jest Bogiem, któremu zaufałeś, i On wszystko wie o wróblach i wszystko wie o twoich włosach, to czy trudno uwierzyć, że On wie o wszystkich szczegółach mojego i twojego życia? Drodzy, czego człowiek boi się dzisiaj najbardziej? I tu też bardzo ciekawa analiza, do której zacząłem zaglądać, szukać. Podobno najbardziej ludzie boją się pająków. To we wszystkich rankingach jest na jednym z najwyższych poziomów. Następnie boją się publicznego przemawiania. A potem wyrażany jest lęk przed lataniem. Na kolejnym miejscu lęk przebywania w ciasnych pomieszczeniach. Klaustrofobia. Czy wreszcie tak zwany lęk wysokości. I ktoś zauważył, że właściwie z tych pięciu, które wymieniłem, cztery zagrażają bezpośrednio życiu naszego ciała. Bo tak naprawdę nie ma powodów, żeby się bać pająka, ale słyszeliśmy, że są jadowite. I gdy ukąsi, czasami może być za późno, żeby zdążyć po ratunek. Dalej, lęk przed lataniem. Czy tak naprawdę? Nie, przed katastrofą, że samolot spadnie i rozbije się i wtedy nie ma najmniejszych szans. A to, że znacznie więcej ludzi ginie na ulicach, tych, którzy siadają do samochodów, to jakoś nas nie przeraża. Dalej, klaustrofobia to też zagrożenie dla naszego ciała, dlatego że nie tyle zamknięte pomieszczenie, co wyobrażenie, że zabraknie wreszcie powietrza i uduszę się. Czy lęk wysokości też zagraża naszemu ciału w tym sensie, że możemy się potknąć i upaść. Ale jest ten jeden lęk, który nie zagraża naszemu życiu, a jednak jest i to na bardzo wysokim poziomie. Lęk przed publicznym wyrażaniem, przed publicznym przemawianiem, przed wydaniem świadectwa wobec ludzi. Boimy się tego. Mówimy, że wiara to jest coś mojego, osobistego, wewnętrznego. A my głosząc na przykład potrzebę chrztu wodnego mówimy, wyznaj Jezusa Chrystusa swoim Panem w sercu swoim, ale także na zewnątrz dajesz dowód tego, że należysz do Niego. Złóż świadectwo tego, że co Bóg dla ciebie uczynił. Jak oczyścił twoje życie z twoich grzechów. Jaką wartość ma śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu dla ciebie. Ale wtedy nasze usta są jak gdyby zamknięte. Lęk przed wyrażeniem swojego stanowiska. A przecież nie zagraża to życiu naszego ciała. Drodzy, jest jednak inny powód. Dlatego, że Jezus dalej mówi, każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi. I ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi. I tu nie chodzi tylko o to, że tak się zaprzeć, jak Piotr się zaparł. Nie, ja z Jezusem nie miałem nic do czynienia. Nie, to pomyłka. Bo z drugiej strony popatrzmy na Judasza, który wyznał Jezusa przed ludźmi. To jest ten rabin, to jest ten, podszedł do niego i pocałował go, a chwilę później Piotr mówi, nie, ja z nim nie miałem nic wspólnego. Niby ten wyznał, że zna Jezusa, a ten się go zaparł. Gorzko tego żałował. A potem wyznał przed ludźmi. Kto by się zaparł przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Wystarczy, że nie zajmiesz stanowiska, że właśnie takim jesteś, jakim jesteś, bo dzięki łasce Bożej, przez Jezusa Chrystusa okazanej, jesteś dzisiaj nowym stworzeniem, jesteś dzieckiem Bożym. Ja myślę, jestem o tym przekonany, że dlatego, że ta zdolność składania świadectwa, mówienia wyraźnego o tym, dlaczego jesteśmy innymi, my bardziej chętnie byśmy ewentualnie snuli dysputy na temat tego, jaka jest różnica między takim kościołem czy takim. Wykazywali, jakie są większe wartości, coś, co jest bardziej atrakcyjne niż to, co ma swoją wieczną wartość, wyznanie Jezusa Chrystusa przed ludźmi. Wiecie, brak tego wyznania, obawa, lęk tego wyznawania sprawi, że wtedy, kiedy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, staniemy sami bez adwokata. A wiecie, stać przed sądem bez adwokata, to trzeba się dobrze, pewnie czuć. Ja w swoim życiu miałem takich parę możliwości, że bez adwokata poszedłem do sądu. Ale byłem pewny swego. I dotyczyło to nie egzystencjonalnych, ale faktologicznych rzeczy, na które miałem dokumenty i tak dalej. Ale ten sąd, o którym mówię, wymaga adwokata. Adwokata, który będzie wstawiał się za nami przed Ojcem. Albo adwokata, czy oskarżyciela. Nie, oskarżyciela nie. Ale jedno spojrzenie na Ojca i niepoparcie nie znam. Nie wiem, co ten człowiek mówi. Jezu, ale myśmy przecież czynili cuda, myśmy w Twoim imieniu, myśmy to robili i tamto. A jednak czyniąc tak wiele, można nie wyznawać Jezusa Chrystusa przed ludźmi. Wyznawać swoje własne poglądy, własną postawę, czy własne interpretacje. Dlatego jest to tak bardzo istotne, abyśmy dzisiaj poświęcili trochę uwagi właśnie temu zagadnieniu. I dlatego stawiam sobie i przed wami pewne pytania. Czy swoim życiem, swoją postawą i rozmowami z innymi ludźmi wyznaję swoją przynależność do Jezusa? Czy codzienna postawa, stosunek do innych ludzi potwierdza tę przynależność do Boga? To jest bardzo istotne. I kończąc, zacytuję Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, 26 wiersz. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Tu jest pokazana prawdziwa wartość. Tu jest podkreślone to, o co zadbać powinniśmy w pierwszym rzędzie. Niech to więc będzie naszym pragnieniem, aby przy każdej sposobności, w każdych okolicznościach, gdzie się znajdziemy, nie bać się, niezależnie od tego, co nas może spotkać. A Jezus mówi, że może nas spotkać wiele różnych rzeczy. Przeczytajcie ten 10 rozdział, wcześniejsze wersety. Warto na nie zwrócić uwagę. Ale ważniejsze jest to, aby zachować swoją duszę, bo w niej jest wartość wiecznego życia. Amen.